Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Wojciech Grzywacz. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.
Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpatrzyło troje sędziów. Jednym z nich był sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Jak powiedział, sąd wskazał, że postanowienie Marszałka Sejmu zapadło z naruszeniem procedury.
Z akt sprawy wynika, że w dacie wydania postanowienia przez Marszałka Sejmu skarżący nie znajdowali się w Krajowym Rejestrze Karnym, a zatem nie można było względem nich wszcząć procedury, która by skutkowała postanowieniem o wygaśnięciu mandatu.
Rzecznik Sądu Najwyższego zwrócił uwagę również, że w mocy pozostaje akt łaski, którego dokonał prezydent wobec byłych szefów CBA.
W środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, gdzie marszałek Sejmu skierował odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, wyznaczyła termin rozpraw na 10 stycznia.
W czwartek zapadła decyzja, że sprawą pierwszego z nich zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w Radiu Maryja powiedział, że jest to właściwy organ do rozpoznania sprawy wygaśnięcia mandatu posła.
Izba Pracy, do której to zostało skierowane, no oczywiście poza jakimikolwiek procedurami związanymi z doręczeniami, zostało doręczone do organu niewłaściwego. W związku z tym orzeczenie tego organu będzie tak samo ważne, jakbyśmy my teraz postanowili coś w tej kwestii, działając na podstawie dokumentów ściągniętych z Twittera. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Mamy do czynienia z sytuacją jawnego złamania prawa.
Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze odwołanie drugiego polityka PiSu Mariusza Kamińskiego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oczekuje decyzji Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Postanowienie o wygaszeniu mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego zapadło w ubiegłym miesiącu, po tym jak sąd skazał ich prawomocnym wyrokiem na 2 lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.
Wcześniej w tej sprawie zostali oni ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Sejmowa Komisja Finansów zdecydowała, że nie będzie procedować prezydenckiego projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024. Po tym posłowie rozpatrzyli i przyjęli wraz z poprawkami projekt przygotowany przez rząd.
Odrzucony przez komisję projekt Andrzeja Dudy trafił do Sejmu po tym, jak prezydent zawetował ustawę, w której były 3 miliardy złotych na media publiczne.
Wniosek o skreślenie jego propozycji zgłosił poseł lewicy Tomasz Trela, który mówił, że to rząd jest właściwym autorem projektu tego typu ustawy.
Przeciw wnioskowi głosowało Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Henryk Kowalczyk podkreślał, że nie można pozbawić prezydenta prawa do inicjatywy ustawodawczej.
Jest przedstawiciel prezydenta i przynajmniej powinni mieć wszyscy szanse przedstawienie tego projektu w pierwszym czytaniu, a po pierwszym czytaniu były różne losy, choćby nawet wnioski o odrzucenie, ale przed pierwszym czytaniem wyrzucanie z porządku tego nigdy nie było.
Podobnie wypowiadała się prezydencka minister Małgorzata Paprocka. W jej ocenie decyzja o nieprocedowaniu prezydenckiego projektu jest zaskakująca.
Pan prezydent nie mógł się zgodzić na finansowanie mediów publicznych w takim stanie, jakie one są. Jest oczywiście otwartość na rozmowę po wprowadzeniu ładu prawnego z powrotem w mediach publicznych. Natomiast w pozostałym zakresie ustawa okołobudżetowa była identyczna z projektem uchwalonym przez Sejm i Senat w 2 dni przed świętami. Można było nad nim procedować.
Ostatecznie w rządowym projekcie nie ma zapisów dotyczących wsparcia mediów publicznych. Są z kolei m.in. te dotyczące podwyżek dla nauczycieli.
Teraz rządowa propozycja trafi na posiedzenie plenarne Sejmu.
Minister rozwoju Krzysztof Hetman przedstawił założenia nowego rządowego projektu Mieszkanie na start. Więcej informacji w relacji Patryka Galarskiego.
Program ma być wsparciem w zakupie pierwszego mieszkania i ruszy w połowie bieżącego roku. Na ten cel przewidziano 500 milionów złotych. Oprocentowanie kredytu dla jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych ma wynieść 1,5%, dla trzyosobowych 1%, dla czteroosobowych 0,5%, a dla pięcioosobowych 0%. Od wielkości gospodarstwa domowego będzie zależała też wysokość kredytu, jaki można uzyskać. Dla jednoosobowego będzie to 200 tysięcy złotych, dla dwuosobowego 400 tysięcy złotych, dla trzyosobowego jednoosobowego 450 tysięcy złotych, dla czteroosobowego 500 tysięcy złotych, a dla pięcioosobowego 600 tysięcy złotych. Były wiceminister rozwoju Piotr Uściński mówi, że w obliczu wygaszenia bezpiecznego kredytu 2% nowy program mieszkaniowy jest potrzebny.
Na pierwszy rzut oka mi się ten projekt podoba. Oczywiście jest to inny projekt niż te działania, które my podejmowaliśmy, ale w sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że rząd premiera Tuska nie przeznacza już pieniędzy na kredyt 2%, no to inne rozwiązanie, wprowadzenie innego rozwiązania jest konieczne i mam nadzieję, że tego typu rozwiązanie zostanie wdrożone. Konsultacje społeczne być może jeszcze wprowadzą jakieś zmiany, ale no, ja się staram, żebyśmy byli merytoryczną opozycją i nie krytykowali wszystkiego w czambu, więc tutaj żywię duże nadzieje związane z tym programem, dlatego że prosta likwidacja kredytu 2%, co w tej chwili praktycznie następuje, byłaby bardzo zła.
Zgodnie z projektem w przypadku singli będzie obowiązywał limit wiekowy do 35 lat. Przewidziano też kryterium dochodowe, między innymi dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 tysięcy złotych brutto, a dwuosobowego 18 tysięcy złotych brutto. Ministerstwo szacuje, że w tym roku uda się udzielić 50 tysięcy kredytów w ramach programu.
Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi zgodnie z zapowiedzią wznowili w czwartek protest na przejściu granicznym w Medyce.
Był on zawieszony od 24 grudnia po tym, jak minister rolnictwa Czesław Siekierski zapewnił gospodarzy, że ich postulaty zostaną spełnione.
Lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów mówił na konferencji, że rolnicy oczekują podpisania dwustronnego porozumienia z rządem.
Jesteśmy cały czas na łączach z ministerstwem, że chcemy podpisać porozumienie dwustronne, czyli między ministerstwem a rolnikami z podkarpackiej oszukanej. Jeśli takie porozumienie zostanie podpisane jak najszybciej, to tak samo zostanie ten protest zawieszony na okres, dopóki te wszystkie trzy nasze postulaty nie zostaną zrealizowane, szanowni państwo. Także rozpoczynamy ten protest dzisiaj.
Postulaty rolników dotyczą dopłat do kukurydzy, dodatkowych środków na kredyty płynnościowe i odstąpienia od podwyżki podatku rolnego.
Zenon Sanocki z podkarpackiej oszukanej wsi mówił na konferencji, że rząd zapewnia o wypełnieniu postulatów w sprawie podatku, ale nic jeszcze nie ustalono.
Jeśli chodzi o ten podatek rolny, to tak wygląda, że w 2025 roku wójtowie dostaną rekompensatę, ale to nie jest z wójtami ustalone. Ten podatek rolny uważamy jest w ogóle po prostu nieustalony i jest niezałatwiony.
Minister rolnictwa ponownie zapewnił protestujących, że ich postulaty zostaną spełnione, ale jak zaznaczył, potrzeba na to czasu.
Poseł Michał Wójcik powiedział, że immunitet marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego uniemożliwia prokuraturze pociągnięcie go do odpowiedzialności.
W środę prokuratura regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii.
Poseł Michał Wójcik wskazał, że w sprawę zamieszany jest też marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Były wiceminister sprawiedliwości dodał, że polityk PO ukrywa się za immunitet, przez co nie można postawić mu zarzutów.
Jedną z osób, której prokuratura chce postawić zarzuty, jest pan Tomasz Grodzki, który ukrywa się za immunitetem, szanowni państwo. Nie mamy żadnych wątpliwości, ponieważ pani prokurator z prokuratury regionalnej w Szczecinie wprost wymienia go z imienia i nazwiska i wprost mówi, że prokuratura nie może prowadzić dalszych czynności bez zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a zgoda jest wydawana, szanowni państwo, przez Parlament Polski. Koledzy i koleżanki pana Tomasza Grodzkiego nie chcą się zgodzić na to, żeby pan Grodzki mógł udowodnić swoją niewinność w razie czego przed sądem niezależnym, przed niezawisłymi sędziami.
Rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc powiedział w czwartek, że Tomasz Grodzki nie jest oskarżony ani podejrzany i tylko od woli politycznej zależy, czy złoży zeznania w sądzie.
Prokurator dodał jednak, że istniały dowody w sprawie pozwalające na ustalenie tego, że Grodzki przyjmował wpłaty w gotówce od pacjentów.
Wraz z nowym rokiem ponownie powraca dyskusja o przyjęciu przez Polskę waluty euro.
Część mediów wskazuje, że rząd w Warszawie powinien obrać kurs na wspólną walutę. Takie plany przedstawiał już Donald Tusk, gdy stał na czele rządu PO-PSL. Rząd Zjednoczonej Prawicy chciał utrzymania złotego. Takie stanowisko prezentuje kierownictwo Narodowego Banku Polskiego.
Kwestia euro dzieli też ekonomistów. Profesor Mariusz Andrzejewski jest zwolennikiem narodowej waluty. Ekspert przypomniał, że złoty pomógł nam m.in. w czasie pandemii. Co więcej, służy nam w procesie doganiania europejskich gospodarek.
Dzisiaj, póki Polska jeszcze nie jest na takim poziomie rozwoju jak Niemcy i Francja, to posiadanie własnej waluty bardzo nam pomaga stymulować naszą gospodarkę i dopędzać gospodarki Europy Zachodniej poprzez właśnie dostosowanie tej polityki pieniężnej jak najbardziej dla potrzeb naszej gospodarki, a nie jesteśmy uzależnieni od jakiejś ogólnej instytucji Europejskiego Banku Centralnego, który no nie patrzyłby tak bardzo na interesy polskiej gospodarki i potrzeby polskiej gospodarki w zakresie tej polityki pieniężnej, czyli przede wszystkim ustalenia tych stóp procentowych, tylko patrzy na większość tych gospodarek, a większość tych gospodarek to gospodarki Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoszech. No więc tego nie można utracić w tej chwili, bo nie dopędzimy tych gospodarek.
Polska zobowiązała się do przyjęcia euro w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Nie podano jednak daty, kiedy miałoby to nastąpić. Dziś nie spełniamy tak zwanych kryteriów konwergencji, które należy wypełnić, aby przystąpić do Eurolandu. Obecnie w strefie euro jest 20 spośród 27 państw Unii Europejskiej.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.